Aleluja, Bóg jest dobry i On jest zawsze dobry. To jest podstawowa zasada naszego życia, abyśmy rozumieli to, że Bóg jest dobry, że nie ma w Nim kłamstwa, tak? Nie ma w Nim chwilowego zaćmienia, czyli nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest bardzo istotne, dlatego że wróg, czyli Bóg tego świata, jest właśnie ojcem kłamstwa, jest ojcem ciemności. I on zaślepia nasze oczy, abyśmy nie widzieli tego, jakim jest Bóg tak naprawdę. Lub nawet więcej, wróg tego świata maluje przed nami obraz Boga zupełnie inny, tak? Tak jak byście chcieli patrzeć przez obraz, przez szkło, na którym jest wymalowany zupełnie inna postać, którą powinniście zobaczyć za tym szkłem. I dlatego Paweł, i nie tylko Paweł, ale apostołowie w Nowym Testamencie, jak i również, przede wszystkim, jak również słowo samego Pana Jezusa Chrystusa pokazuje nam, jaki naprawdę jest Bóg. I to jest, kochani, jedna z ważniejszych rzeczy, z ważniejszych zasad naszego życia. Jaki naprawdę jest Bóg? Jaki On naprawdę jest? To może zmienić nasze życie, zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości, zmienić nasze patrzenie na siebie samych, zmienić nasze relacje z innymi ludźmi. Jaki naprawdę jest Bóg? Ja bym chciał się króciutko pomodlić, zanim będę dalej głosić słowo, dobrze? Razem zgódźmy się w modlitwie, aby Duch Święty nas prowadził. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, za ten przywilej, Panie, że mogę głosić, Panie, do Twojego Kościoła słowo. Ojcze, niech to będzie słowo prosto z Twojego serca, tak jak Ty byś chciał powiedzieć do nas, Ojcze. Proszę Cię o to w imię Jezusa. Dotknij naszych serc, mów do nas, daj nam otwarte ucho. Duchu Święty, ja proszę, żebyś to Ty przemawiał do tego zgromadzenia. Nawet jeżeli ja czegoś nie powiem w słowach, to Ty mów, Panie, do serca każdego z nas, Ojcze. Przekonuj nasze serce i daj objawienie. Daj objawienie tego, kim Ty jesteś i jaki jesteś, Ojcze. O to Cię proszę w imię Jezusa. Prawdę Ewangelii, prawdę Ewangelii, prawdę Ewangelii w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Jezu. Amen. Zacznę może od tego, co ostatnio mnie tak dotknęło, kiedy czytałem Ewangelię. Jezus, mówiąc do swoich uczniów, powiedział: strzeżcie się kwasu faryzeuszów. A oni nie rozumieli, tak? I zaczęli mówić o chlebie, bo myśleli, że chodzi o kwas jakiś związany z chlebem. Nie rozumieli, nie docierało do nich to, albo może rozumieli, a tak właściwie to wpadało jednym uchem, wypadało drugim uchem. Nie rozumieli, co to znaczy strzec się kwasu faryzeuszów. Kim byli faryzeusze? To byli osoby religijne, tak? Najczęściej wysoko postawione, uczone, tak? Czyli to były osoby, które znały pisma. To były osoby, które były odpowiedzialne za pewną służbę w synagodze, tak? Czyli w ówczesnym, można powiedzieć, w zgromadzeniu Bożym, tak to nazwę, bo nie wiem, czy nazwa Kościół by odpowiadała do tego jeszcze, ale można tak troszeczkę też porównać, bo to była zapowiedź tego, co mamy dzisiaj. Jezus powiedział do uczniów, powiedział to uczniów, bo do faryzeuszów powiedział co innego. Powiedział plemię żmijowe, aż tak mocno. To jest jedyne postacie w Nowym Testamencie, do których zwraca się Jezus tak ostro i tak z takim wymaganiem, z takim zarzutem. On nie mówi tego z nienawiścią, on nie mówi tego bez miłości, on mówi to również z miłością, ale mówi do nich bardzo dosadnie i bardzo bezpośrednio. Dlaczego? Coś musiało się kryć za tym, że Jezus mówił tak ostro do takich ludzi, którzy przecież służyli w synagodze, którzy przecież byli uczonymi w piśmie, którzy przecież służyli Bogu. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, gdyby Jezus był w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, przechodziłby przez tą ulicę, tak? Prawdopodobnie, po pierwsze, że byłby otoczony tłumem ludzi, ale najprawdopodobniej byłaby taka sama sytuacja wokół niego. Koncentrowaliby się ludzie słabi, ludzie trudni, czy ludzie z problemami, z grzechami, lub ci, którzy byli wysoko postawieni, ale szczerzy, prawda, szczerzy o swoim stanie, swoim braku godności, czy swojej bezsilności w swoim życiu. I to, co dzisiaj, Kuba, też również wspomniałeś na początku o tym, że czasami potrzebujemy właśnie, znaczy nie czasami, że zawsze potrzebujemy Bożej pomocy, a nie próbować polegać na samych sobie. To jest w sumie jedna z takich punktów, których nas uczy Biblia, których nas uczy Ewangelia, że to Bóg jest tym, który nam daje powodzenie i wsparcie i bez Niego to jest właśnie ten moment buntu, kiedy my próbujemy sami odejść i się czegoś nauczyć. To się zaczęło już w ogrodzie Eden, kiedy Adam i Ewa powiedzieli: dobrze, to my sobie sami poradzimy, bo takich namówił diabeł. I to jest ten moment, kiedy my szukamy po prostu sami w sobie jakiejś pomocy. I to jest ten moment odejścia od Boga. Jezus pokazywał właśnie, że w Nim, że w Ojcu mamy tą pomoc. On sam był w bardzo bliskiej relacji z Ojcem. I wracając do tego, co mówiłem, gdybyśmy dzisiaj widzieli Jezusa chodzącego na ziemi, większość tego, co On by mówił, również by się nie podobało ludziom uczonym i również ludziom religijnym. Bardzo by się nie podobało. A ponieważ by gromadził koło siebie wielkie tłumy, to bylibyśmy, my jako, gdybyśmy byli na pozycji ludzi religijnych, bylibyśmy bardzo zazdrośni o to. Bo dlaczego to od nas ludzie odchodzą, a idą do tego zwodziciela, tak? Tak by było, byłaby ta sama sytuacja. Niewiele się zmieniło. Pomimo tego, że społecznie, politycznie, technologicznie niektóre rzeczy się zmieniły, wiemy więcej niż wtedy wiedział taki normalny człowiek, to mimo to pewne zachowania nasze ludzkie byłyby bardzo podobne. Więc Jezus piętnował pewnego rodzaju zachowanie. O co chodziło jemu z kwasem faryzeuszów? Kwas faryzeuszów to jest przede wszystkim obłuda. To są słowa Jezusa, tak? Strzeżcie się obłudy w relacji z Bogiem, w szukaniu chwały nie dla Boga, tylko dla siebie, w udawaniu pobożnych. Strzeżcie się obłudy. Czy Jezusowi zależało na tym, aby dotrzeć do naszego serca, abyśmy nie służyli Bogu zewnętrznie, ale służyli Bogu z serca, abyśmy zrozumieli, że nie należy przecedzać komara, a połykać wielbłąda, tak? Czyli nie należy koncentrować się na małych, drobiazgowych rzeczach, a w tym czasie postępować na przykład bez miłosierdzia. Gdyby dzisiaj Jezus chodził po ziemi, prawdopodobnie to podobna byłaby sytuacja, że spotkałby kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i wszyscy byśmy chcieli ją ukamienować. Może nawet, ja nie mówię tylko o ludziach religijnych, ale może większość z nas nawet może byśmy mieli ochotę wziąć rzucić kamień, bo się należy. Tak jest napisane, tak? Nie wolno takich rzeczy czynić, nie? Czy Jezus powiedział, że... Co Jezus wtedy zrobił? Jest napisane, że to jest bardzo ciekawe, że On nic nie zrobił, tylko wziął patyk i pisał patykiem na piasku. Chyba w psalmie albo gdzieś w Starym Testamencie jest napisane, że nasze grzechy są napisane tak jak na piasku. On pisał na piasku. Co mógł pisać? Mógł napisać na przykład, ty byłeś taki zły, a on podszedłeś powiedzieć, Jezus, dlaczego nie pozwolisz nam, dlaczego nie ukamienujesz razem z Nim? A on na przykład napisał, cudzołóstwo, a ty wiesz, że masz takie grzechy. Aha, jakieś na przykład chciwość albo coś, tak? I wszyscy ci ludzie zaczęli się wycofywać, bo zaczęli rozumieć, że sami też mają grzech w swoim życiu. Kiedy czytamy na przykład list do Rzymian, jest tam bardzo mocne słowo, które mnie zaskoczyło, to jest na początku listu do Rzymian, drugi rozdział. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, tak jest drugi rozdział, pierwszy rozdział. Tu usprawiedliwienie, akurat ciekawa sprawa, bo ja to dzisiaj badałem, usprawiedliwienie nie jest tutaj dosłownie usprawiedliwieniem, które mamy w Chrystusie. Tu jest coś w stylu, jakby nie ma dla ciebie wymówki, nie ma dla ciebie rady, jakby obrony dla ciebie. Kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? To było głównie do Rzymian. To, gdyby czytać to w kontekście, byśmy rozumieli więcej. Ale nie tylko Jezus, nie tylko Paweł apostoł był przeciwny pewnemu rodzaju osądowi. Skąd się bierze osąd? Osąd się bierze właśnie z pewnej postawy faryzeuszy. Jezus mówi do uczniów, mówi strzeżcie się kwasu faryzeuszów. To znaczy, że On mówi również do nas dzisiaj. Strzeż się obłudy, strzeż się pewnej religijnej postawy, gdy między innymi owocem twojej postawy będzie osądzanie innych ludzi, chęć potępienia innych ludzi. To, że ja na przykład nie czynię tego grzechu, za co chcę osądzić kogoś innego, to wcale nie znaczy, że nie czynię innego grzechu, który może się nazywać inaczej, być inaczej okryty inną, jakby inną otoczką i mi się wydaje, że to jest nic, ale tamto to jest straszny grzech. Ale co ja chcę przez to powiedzieć? Nie chcę przez to zarzucić mi, sobie, samemu czy wam, że jesteśmy w czymś niewłaściwie postępujemy, chociaż zdarza nam się wszystkim. Ale chcę powiedzieć, pokazać pewien korzeń, skąd wynika pewna postawa faryzeuszy, skąd wynika pewna postawa właśnie tego osądzania i pychy religijnej czy obłudy. Faryzeusze byli nauczeni według Starego Przymierza, według zakonu, według zasady uczynków. Czyli jeżeli będziesz wypełniał dobre uczynki, to będziesz sprawiedliwy przed Bogiem, tak? I otrzymasz łaskę i błogosławieństwo, ale jeżeli będziesz grzeszył i odejdziesz od Boga, odwrócisz się od Niego, to nie otrzymasz łaski i miłosierdzia i nie będziesz sprawiedliwym, nie będziesz się zaliczał do sprawiedliwych. To było Stare Przymierze, to była nauka zakonu. I powiem wam coś takiego, że ja obserwuję, tak patrząc na nas, jako na ludzkość, tak, może tak powiedzieć, jeżeli tak mogę się wyrazić, bo całej ludzkości ciężko jest obserwować, ale na nasze zachowania, na nasze cechy charakteru, to my rodząc się już, myślimy na sposób uczynków i religijności. Jeżeli nie nauczyłbyś, tak jak patrząc na historię, tak, na starożytność, czy średniowiecze, ale głównie na starożytność, tak, bo średniowiecze już chrześcijaństwo w jakiś sposób miało wpływ, ale w starożytności wiele plemion i wiele ludów nie było w ogóle w żaden sposób uczone jakiejś religii, oni sami nabywali pewnych cech, dlatego się różnili różnymi kultami, więc zawsze coś czcili, zawsze ta religijność w człowieku była gdzieś zakorzeniona, tak? Więc zawsze była jakaś postawa, żeby coś czcić, więc wokół tego również była budowana cała otoczka różnych wierzeń, różnych przekonań, mniejszych lub większych. I praktycznie zawsze jest to otoczone religijność, jakiś kult, który człowiek uprawiał, zawsze był zakorzeniony, zbudowany na uczynkach, na tym, że ty czynisz coś, to więc to bóstwo, które czcisz, coś ci odda. Ty czegoś nie uczynisz, więc to bóstwo, które ty czcisz, czegoś ci nie da lub będzie się gniewać na ciebie. Zobaczcie to w religiach świata, tak? Niechrześcijańskich, czy w buddyzmie, czy w islamie, czy w hinduizmie. Musisz wywyższać jakieś bóstwo, jakąś postać, aby mieć jakąś przychylność tego bóstwa, tak? Jeżeli tego nie zrobisz, zrobisz coś przeciwko temu, to bóstwo się strasznie na ciebie zagniewa i będziesz przeklęty i będziesz przeżywał bardzo złe rzeczy. Rodzimy się z takim myśleniem. Przez to, co diabeł zasiał w Adamie i Ewie, my urodziliśmy się już z takim myśleniem, że Bóg taki jest. Że Bóg jest gniewny i oddaje nam złe, jeśli my jesteśmy nieposłuszni Bogu. I tak żył Izrael, bo on żył w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. I Biblia wyraźnie mówi, że w czym zakon był słaby, w czym zakon był niedoskonały, czego zakon nie mógł uczynić i nie mógł dokonać, nie mógł zmienić czegoś w nas, tego dokonał Bóg w Chrystusie. Czyli Biblia pokazuje, że stare zasady zakonu, a nowe przymierze w Chrystusie różni się czymś zasadniczo. To nie jest to samo, że wtedy były inne przekazania, a teraz mamy inne przekazania, a tak naprawdę zasada jest ta sama. Zmienia się pewien fundament zasadniczy. Bóg usuwa pewne zasady zakonu, żeby wprowadzić nas w to nowe dziedzictwo, które było tylko zapowiadane przez Stare Przymierze i przez zakon. Otóż w zakonie było między innymi przelanie krwi, tak? Głównie, tak? Było przelanie krwi za grzech, czyli zadośćuczynienie za grzech, tak? To jest podstawowa zasada usprawiedliwienia, podstawowa zasada szukania usprawiedliwości, usprawiedliwienia czy bycia świętym przed Bogiem. Więc jeżeli zgrzeszyłeś, tak? Według Starego Przymierza, według zasad Starego Testamentu, gdybyś się urodził przed Chrystusem, byłbyś tego uczony w synagodze, byłbyś tego nauczany i tak byś musiał postępować. Więc jeżeli zgrzeszyłeś, tak? A zdarza się nam to wszystkim, więc powinieneś przyjść do kapłana, tak, poprosić, żeby on złożył za ciebie ofiarę, żeby on tak jakby przeniósł te grzechy z ciebie na tą ofiarę. To mógł być baranek, ale to mogła być również synogarlica lub na przykład nawet ofiary z pokarmów czy płynów. Tak? Czyli nie musiało to być, nie zawsze jest to tak, że musiało być zawsze zwierzę, ale zawsze to musiało być jakieś złożenie ofiary. ale koncentrujmy się na tym, że miała być na przykład synogarlica, tak? To było bardzo popularne. Dlatego kiedy oglądacie film, jak Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, tam powinno być zawsze dużo gołębi, bo oni składali w ofierze gołębie po prostu, jako taką najprostszą formę, że dla normalnego człowieka to nie było dużo przyjść i kupić tego gołębia na tę ofiarę, bo oni musieli kupić tego gołębia na tę ofiarę. Więc gdybyś żył w tamtych czasach, musiałbyś pójść do synagogi, do kapłana, kupić tego gołębia na tę ofiarę, tak? Kapłan by zrobił to, co trzeba i zostałbyś rozgrzeszony. Zostałbyś usprawiedliwiony, tak? Ten grzech zostałby ci przebaczony. Mógłbyś pójść do domu. A teraz Biblia mówi, że naszym barankiem jest kto? Jest Jezus Chrystus. I Biblia mówi w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, mówi, że teraz jedną ofiarą na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To mówi Biblia, to nie są moje słowa czy moje przekonania, to mówi Biblia, pokazuje, że jedną ofiarą na zawsze Bóg sam uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Kto jest tymi doskonałymi i uświęconymi? My, Kościół, tak? My, którzy uwierzyliśmy w to, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Jedną ofiarą na zawsze, jest napisane, że On wszedł ze swoją krwią do świątyni w niebie i tak dokonał tego odkupienia, zadośćuczynienia. Czyli cały Stary Testament, on nie został zniesiony, tak? On został wypełniony w Chrystusie. Dlatego Jezus powiedział, że nie zniosę ani jednej joty, ani żadnej kreski, ale on przyszedł go wypełnić, tak? On przyszedł go wypełnić. Więc wszystkie te oczekiwania Boga ze Starego Testamentu, tak? Oczekiwania w stosunku do nas również, jacy my mamy również być, one się wypełniły w Chrystusie, bo Chrystus stał się taki, jaki miał być. A na Niego spadła kara, nasza kara, bo my tacy nie byliśmy. Kochani, to co mówię, to nie są proste rzeczy. To nie jest taka rzecz, że ty to usłyszysz fajnie, halleluja i już będzie super. Dlatego, że to, do czego ja chciałbym tutaj dojść, to pokazać wam, że prawdę Ewangelii to nie jest pewna teologia, którą mamy znać. Prawda Ewangelii, Słowo Boże mówi, to jest moc Boża, która może ciebie zmienić. Lub nieznajomość tej prawdy Ewangelii to jest brak tej mocy i brak zmiany. I kiedy Jezus zwracał się do faryzeuszy, mówił, że po prostu oni są zewnętrznie piękni, ale w środku są pewnie jakiegoś grzechu, jakiejś ciemności. Czyli my na zewnątrz, w naszym umyśle możemy pewne rzeczy wiedzieć. Ale jeżeli to nie ma wpływu na twoją duszę, na twoje serce, na twojego ducha, na zmianę w twoim sercu, to znaczy, że ty znasz tylko rzeczy pewne umysłowo. One dobrze, że je znasz umysłowo, ale jeżeli one nie zmienią twojego serca, to jakby nie dokonały pracy, w jakiej były wysłane. Więc Paweł apostoł mówi, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Więc Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czyli najpierw musimy, Biblia mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, tak? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Więc upamiętujemy się i zaczynamy wierzyć w Ewangelię. Co znaczy wierzyć w Ewangelię? To znaczy, że Bóg w Chrystusie uporał się z wymaganiami zakonu i złożył jedną ofiarę w Chrystusie, która jest wystarczająca dla zmiany naszego życia, dla wzięcia mocy dla naszego życia. Ona jest wystarczająca, jeśli chodzi o wymaganie i oczekiwania, które Bóg miał wobec nas, one się wypełniły w Chrystusie. Co chcę przez to powiedzieć? Ja chcę powiedzieć dużo więcej, dlatego że nie chcę mówić tylko o przebaczeniu grzechów, bo tu Biblia powiedziała, tu jest napisane, że ku zbawieniu. Ku zbawieniu, ku zbawieniu. Czasami nam się wydaje, że zbawienie to jest tylko pójść do nieba, tak? Przyjąć Chrystusa, nawrócić się i mieć życie wieczne w niebie. To jest tak w skrócie, tak? Ale zbawienie to jest bogactwo Jego obietnic dla naszego życia. Powinniśmy teraz przestudiować przynajmniej 4 listy z Nowego Testamentu, szczególnie listy Pawła, żeby w ogóle pokazać wam, o co chodzi, ale należałoby to zorganizować na jakiejś dużej konferencji. Ale żeby krótko to zrobić, chciałbym pewne rzeczy pokazać z listu do Kolosan. Spróbuję to krótko zrobić. Ciekawostką jest to, że apostoł Paweł, kiedy pisze swoje listy, on zawsze zaczyna i kończy listy, łaska Boża i pokój Boga Ojca naszego, niech będzie z wami i tak dalej. Zawsze wspomina o łasce Bożej, o miłosierdziu, o pokoju Bożym dla was. Ja rozumiem przez to, że Paweł rozumiał pewną powagę, czym jest łaska Boża. To nie było tylko takie powiedzenie, wiecie, takie religijny zwrot. Bo my czasami pewne rzeczy już nam się tak jakoś, tak często je powtarzamy, że one już są tylko pewnym słowem. Ale kiedy mówimy łaska Boża, ono nie ma być tylko pewnym słowem, które mówimy w kościele i czasem jak się modlimy, to mówimy: Boże, daj mi swoją łaskę, albo okaż mi swoją łaskę, albo potrzebuję Twojej łaski. Łaska Boża to jest coś niesamowitego w Twoim życiu i jest to coś, co mało było znane według Starego Przymierza. Dlatego, że łaska to nie jest miłosierdzie. Łaska to jest, że nie zasłużyłeś na coś, a jest ci to dane. Ci, którzy znali Boga bliżej, oni znali Boga, że On jest łaskawy Bóg, bo widzieli, że Bóg odpowiada i błogosławi ich życie, nawet jeżeli oni nie zasłużyli na to. Natomiast religijny pogląd i podejście faryzeuszy było: no jak to? Jeżeli ty zgrzeszyłeś, to powinien być sąd Boży nad tobą. Nie możesz przecież grzeszyć. To jest taka religijna postawa, którą Jezus piętnował i ostrzegał uczniów o niebezpieczeństwie, że możemy w to wejść. I myślę, że niestety to niebezpieczeństwo ciąży nad każdym z nas. Każdy z nas jest w takim niebezpieczeństwie, jest w takiej możliwości wejścia w pewne postawy, niestety, faryzeuszy, czyli takiej obłudy. Niestety, tak jest. No i przyznajmy się szczerze, tak mamy i mieliśmy nieraz tak i wracamy do tego czasami, potem znowu wychodzimy, a potem znowu jakoś tak nasze myślenie wraca do tego. Tak niestety się dzieje, że zaczynamy czasami patrzeć w zupełnie inny sposób. Kiedy patrzymy na Jezusa, Jezus powiedział: we mnie zobaczycie obraz Ojca. On nie potępił tej cudzołożnicy, tak? Zwracał się, kiedy przyszła do Niego Samarytanka, która miała wielu mężów i żyła nieporządnie, On nie robił jej zarzutów. On jej powiedział, jaki jest fakt, tak? Ale to jakby nie było w formie zarzutu. On powiedział: tak, to jest tak, nie masz męża i ten, którym jesteś, też nie jest twoim mężem. To jakby przemówiło do jej serca, że faktycznie ten człowiek jest prorokiem, on mówi mi, kim jestem. To ją potrząsnęło wewnętrznie. A powiem wam, że Biblia mówi w liście do Rzymian, że do tych właśnie ludzi, którzy tak osądzali, że w tym kontekście osądu, że czyż nie rozumiecie, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi? Czyli często, gdybyśmy byli faryzeuszami, to byśmy tego nie rozumieli. My byśmy chcieli kogoś zgromić, przestraszyć, napomnieć. Ale kiedy patrzymy na to, jaki był Jezus, On wyrażał się o grzechach dosadnie, ale nie okazywał sądu, ale okazywał miłosierdzie i pokazywał drogę zbawienia. Kiedy czytam list do Hebrajczyków, tam jest napisane dla trudnej sytuacji, Słowo Boże mówi: ale Bożą wolą jest, żeby to, co jest chrome, to, co jest chore, to, co jest ubogie, to, co upadło, raczej podniesione zostało, niż zostało pognębione czy w jakiś sposób osądzone. Czyli Bożą wolą jest zawsze, żeby ciebie podnieść. Bożą wolą jest, żeby ciebie zachęcić. Bożą wolą jest, żeby podnieść twoją wartość samego siebie, żeby dać ci poczucie wartości, żeby pokazać tobie, że jesteś kimś dla niego bardzo, bardzo ważnym. Dlatego, że twój wróg będzie robił wszystko, żeby ciebie pognębić, tak? Jaka była religia, w której zostaliśmy wychowani, większość z nas? Moja wina, bardzo wielka wina. Czyli pognębienie, takie poniżenie naszego jestestwa. I możesz powiedzieć: no ale co w tym złego? Przecież Biblia mówi o naszej winie. No rzeczywiście mówi. Ale o czym mówi Ewangelia Królestwa? O czym mówi dobra nowina? Z czym przyszedł Jezus do nas? Po to, żeby zbawić, tak. Ale nie tylko, żebyśmy poszli do nieba, żeby nasze grzechy były przebaczone. Ale ja wierzę, że zbawienie Jezusa Chrystusa zaczyna się tu i teraz, dzisiaj, w tej minucie lub nawet wtedy, w tego dnia, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia. Nie chodziło tylko o przebaczenie grzechów. Chodzi też o uzdrowienie, ale nie chodzi tylko o uzdrowienie. Chodzi o usprawiedliwienie ciebie. Chodzi o przywrócenie ciebie do godności dziecka Bożego, które stracił Adam. Tak? Chodzi o to, żebyś mógł przyjąć obietnice Boże, które Bóg ma dla ciebie, których nie mogłeś przyjąć, gdyby nie Jezus Chrystus. Chodzi o to, żeby twoja rodzina była uzdrowiona, żeby twoje dziecko było błogosławione. Chodzi o to, żebyś miał powodzenie finansowe, żebyś miał lekkość w uczeniu się. Mówię to do młodzieży również, tak? Żebyś miał dobre relacje ze swoimi rówieśnikami czy z sąsiadami. Chodzi o to, żebyś nie musiał grzeszyć, żebyś był wolny od tego. Chodzi o to, żebyś nie kochał już grzechu, żeby coś w twoim sercu się zmieniło. Religia ma to do siebie, szczególnie religie wschodu, że dążymy do samodoskonałości, tak? Czy ktoś z was miał styczność z religiami wschodu kiedyś? Dążyliście do samodoskonałości? Dzięki Bogu się pamiętaliście, uwolnieni z demonów, z duchów, bardzo dobrze, nie? Najgorzej, jeżeli jakieś myślenie jeszcze w nas zostało, ale myślę, że nie zostało. Myślę, że już do tej pory już wielu z nas zostało oczyszczonych z wielu rzeczy. Religie, szczególnie religie wschodu, dążą do doskonałości, do jakiegoś samoudoskonalenia się, tak? Są takie zwroty, tak? Samoudoskonalenia się. Więc większość religii i religijnej postawy prowadzi nas do samoudoskonalenia się. A co mówi Biblia? W czym był zakon słaby? W czym nie mógł sprostać, nie mógł dosięgnąć? Izraelici musieli zrozumieć, że nie da rady się samoudoskonalić, że to się nie uda. Tak, więc pewne religie światowe wymyśliły, że jak w jednym życiu ci się nie uda, to w następnym ci się uda, bo już w tym się nie udało, nikomu się nie udawało, więc może w następnym się komuś uda, nie? No i takie tam różne historie, co niestety nie jest w ogóle związane z Biblią. Ale ja wierzę, że w Chrystusie mamy więcej niż tylko zbawienie z grzechu. W Chrystusie mamy zbawienie od nas samych. Zbawienie od nas samych. Urodziliśmy się jak Adam i Ewa, jako grzesznicy i z tendencją do grzeszenia. Urodziliśmy się z naturą do grzeszenia. Ale Bóg zbawia nas od nas samych w Chrystusie. Czy masz czasami dosyć samego siebie? Bo ja na przykład mam czasami dosyć samego siebie. Czasami jestem zły na samego siebie. To, co zrobiłem, jaki byłem, jaki jestem słaby. Przecież tyle razy sobie już postanawiałem, że nie będę tego robić czy tamtego. I znowu to samo. Czy potrzebujesz zbawienia? Tak, potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz, żeby Bóg cię zbawił od ciebie samego. Od twoich słabości, od tego, że ci nie wychodzi. Bóg cię musi zbawić od tego, że ci nie wychodzi. Bo tobie nie będzie wychodziło samemu o własnych siłach. Tym jest właśnie zbawienie. Po to przyszedł Chrystus, aby wypełnić zakon. I aby wziąć nasze słabości na siebie. Aby wziąć wszystko, z czym się ten list dłużny zwracał przeciwko nam. Czyli te oczekiwania zakonu o sprawiedliwym, bogobojnym życiu. Jezus to wziął wszystko na siebie, aby uwolnić nas od tego. Czy jestem tylko gołosłowny? Nie. Spróbujmy przeczytać list do Kolosan. Mamy troszkę czasu, więc możemy go przestudiować. Żebyście nie powiedzieli, że ja tylko od samego siebie mówię. To jest tylko list do Kolosan. Paweł z woli Bożej, od pierwszego rozdziału, pierwszy werset. Jakbyś mógł, Czarku, tak powolutku będziemy się przesuwać, czasami się będę zatrzymywał. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach, którzy są w Świdniku. Co Paweł do nas pisze? Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przyjmujemy to? Przyjmujemy to. Dziękujemy Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze za was, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Nadzieja przygotowana dla ciebie w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Czyli ewangeliczne słowo prawdy to jest poznanie łaski Bożej w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Czyli łaska Boża, którą poznajemy poprzez głoszenie słowa, słowa Ewangelii, ta łaska Boża jest czymś więcej niż tylko jakimś przyjęciem przebaczenia. Jest to coś, co działa w tobie, co przynosi owoce, co cię zmienia i rośnie. Jest to łaska Boża. I ciekawostka jest taka, ja to usłyszałem ostatnio od jednego z wykładowców, że Jezus był pełen łaski. Czyli On też potrzebował łaski Bożej. On też potrzebował łaski Bożej, więc jeżeli on potrzebował być pełnym łaski Bożej, tym bardziej i my potrzebujemy być pełni łaski Bożej. Czyli jest to coś, co nie jest tylko jakimś przebaczeniem czy łaskawym spojrzeniem Boga, jest to uzdolnienie i wzmocnienie ciebie, zmiana twoich zdolności, twojej osobowości, twoich tendencji, twojej siły, bo to wydaje w tobie owoc i rośnie poprzez to, że ty usłyszysz Ewangelię Bożą w prawdzie. Czym jest ta prawda? To też jest bardzo istotne. Nie wiem, czy będziemy mieli o wszystkim czas powiedzieć, ale spróbujemy troszeczkę dotknąć pewnych rzeczy. Czytajmy dalej od 7. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście, świdniku, słuchaj, doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. To jest jedno, tak? Czyli potrzebujemy poznać, zrozumieć Jego wolę w mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc, aby to postępowanie było tym owocem właśnie łaski Bożej, owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, tak, abyśmy wzrastali w poznaniu Boga, czyli rozumieli, jaki On jest, kim On jest, jak On ma ze mną relację, jak On objawia swoje miłosierdzie, swoją miłość w moim życiu. Dalej, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. I to jest mocne, kochani. Utwierdzeni wszelką mocą, bo ktoś mi powiedział, okej, ja już przestudiowałem, ja już wiem, ja jestem po studiach teologicznych, ja już wszystko rozumiem w swojej głowie, więc ja teraz mogę wszystkich innych nauczyć. Ale Paweł mówi, że potrzebujesz mocy Bożej i potęgi chwały Jego. Paweł, kiedy poszedł głosić, on sam powiedział o sobie, że w tym, co głosiłem, objawiał się duch i moc. Duch Boży i moc. On nie mówił tylko w uczonych słowach mądrości, jak to czynili faryzeusze, prawda? Ale w tym, co on mówił, był Duch Boży i moc Boża. Więc potrzebujesz tak znać Słowo Boże, tak znać prawdę Bożą, tak znać Ewangelię, aby to przekładało się w twoim życiu na moc Bożą. Abyś doświadczał mocy Bożej w swoim życiu. Jak to zrobić? Czyli przede wszystkim, jak to zrobić? Na pewno nie przez myślenie religijne o samoudoskonalaniu się, że ja sam to osiągnę. Musisz otrzymać łaskę Bożą, że Bóg cię w to wprowadził. Jak to zrobić? Jezus powiedział, brzemię moje jest lekkie, tak? A jarzmo, dobrze mówię, tak? Że brzemię jest moje lekkie, a jarzmo miłe, tak? Miłe. No więc to, o czym mówię, to ma być brzemię lekkie i miłe, tak? To znaczy, że chodzenie z Bogiem nie jest ciężarem ponad twoje siły i nie jest w ogóle przyrównana do jakiegoś ciężaru. Twoje chodzenie z Bogiem ma być w łasce Bożej. To łaska Boża wykonuje pracę swoją w tobie i przynosi obfity owoc. Obfity owoc. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że stare przymierze i wymagania starego przymierza, one się wypełniły w Chrystusie, a ty przyjmujesz to, co się już wypełniło, tetelestaj. Jezus wziął na siebie wszystko to, co było i On ci daje już, można powiedzieć, zupełnie nowe miejsce, które wchodzimy. Zaraz do tego dojdziemy, bo tak chciałbym, żebyśmy powoli do tego doszli. A więc powinniśmy być, czyli oni się modlą o nas również jako Kolosan, taki oświdnik, abyśmy byli utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Tu jest przecinek, bo tutaj nasz wers jest troszkę rozdzielony. Z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił, tak? Z radością dziękując Tatusiowi, który ciebie zdolnym uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, że Bóg nas uzdolnił do uczestniczenia w tym dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Na chwileczkę się zatrzymam. Ja z tego miejsca mam cztery rzeczy, które mamy w Chrystusie. Pierwsza rzecz to jest odkupienie i odpuszczenie grzechów. To chyba wszyscy, nikt nie ma dla was wątpliwości, bo o tym się głównie mówi, co mamy w Chrystusie, tak? Odkupienie i odpuszczenie grzechów. Można by się skupiać, czym jest odkupienie, odpuszczenie grzechów, ale to by nam za dużo czasu zajęło, więc mamy odkupienie, jesteśmy wykupieni, z czegoś zostaliśmy wykupieni, tak? I zostały nam grzechy odpuszczone. Kolejna rzecz z tego fragmentu. wyrwał nas z mocy ciemności i przyniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Wyrywa nas, czasem nas wyrywa, wyrwie nas. Czy to jest napisane w czasie przeszłym dokonanym, że to się stało? Wyrwał ciebie już, stało się. On ciebie wyrwał. On ciebie odkupił i wyrwał ciebie z królestwa ciemności. I co z tobą zrobił? Przeniósł ciebie do królestwa syna swego umiłowanego. Czy to troszeczkę do was przemawia? Czy to zmienia troszeczkę twoją sytuację, twoją pozycję w Bogu? Co Żyd sobie myślał? Żyd nie rozumiał tego. Do Żydów to nie docierało. Jak to? Jak? Przecież ja muszę pewne uczynki wykonać. Złożyć ileś tam ofiar. Pójść na pielgrzymkę do Jerozolimy. Zrobić to czy tamto. Jak to jest, że Jezus mnie już wyrwał z tego świata i posadził mnie w swoim królestwie? Jak? Ja nic nie musiałem do tego zrobić? Sami się zastanówcie. Ja czytam tylko Słowo Boże. Pokazuję wam, co Biblia na ten temat mówi. Co Jezus już zrobił dla nas. Co On już zrobił. Kolejna rzecz, 12 werset. Uzdolnił nas do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Dał ci zdolność. Na nowo się narodziłeś. Narodziłeś się zupełnie z innego, jako inny człowiek. Zupełnie jako inny duchowo człowiek. Wcześniej było również napisane o tej nadziei, że mamy również tą nadzieję w niebie, o której słyszeliśmy, czyli nadzieję zbawienia i te wszystkie rzeczy, które tam się w tym mieszczą. Przeczytajmy dalej. On jest obrazem, tak, to jest o Chrystusie, tak, jesteśmy w kontekście, w którym mamy odkupienie, czyli w Chrystusie. I dalej 15 wers. On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Więc wyobraź sobie, że przez Niego zostało stworzone światłość i ciemność na samym początku, kiedy Bóg zaczął powiedzieć. Później przez wszystkie dzieje, aż również do zasad zakonu, zasad Starego Testamentu, aż do Jego ukrzyżowania, aż do Jego zmartwychwstania i dalej, kiedy On wstępuje do nieba, kiedy jesteśmy Kościołem, pierwsze Jego przyjście, pochwycenie Kościoła, drugie Jego przyjście, władza nad ziemią, później tysiącletnie królestwo, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na ziemi i na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tak? Od początku do końca. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Niesamowicie, dla mnie ten fragment, on niesamowicie koncentruje nas tylko na Chrystusie i pokazuje, że to jest tylko On, który jest podstawą, centrum, głową, fundamentem naszego życia, naszej relacji z Bogiem. Wszystko jest skoncentrowane na Chrystusie. Wszystko, o czym mówisz, nawet patrząc na piękno przyrody, to rozumiesz, że to było przez Niego stworzone. Owszem, dla nas również, żeby cieszyć nasze oczy, ale to było przez Niego stworzone. On jest napisane, że On był tym, na początku było Słowo, tak, że Jezus był tym Słowem Bożym, więc też On był jako Słowo Boże, które powiedziało, niech się stanie światłość. Aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Wszystko, czego potrzebujesz w Bogu, czego byś szukał w kwestii boskości, w kwestii czci, w kwestii chwały, w Nim jest, zamieszkuje. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Czyli kolejna rzecz. Mamy pojednanie przez Jego śmierć, aby nas stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. O tej mówiłem, Ewangelii, która mówi, głosi o łasce Bożej, głoszonej w prawdzie, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, zostałem sługą. A więc jest zależne to od naszego wytrwania w wierze, i ugruntowaniu i bycie stałym, bo to jest napisane, żebyśmy byli ugruntowani i stali, i niezachwianie się w nadziei opartej na Ewangelii. Myślę, że to oparcie na Ewangelii na pewno nie dotyczy tylko jakiejś tam części Ewangelii. Myślę, że to jest naprawdę bardzo bogate powiedzenie, oparcie na Ewangelii, bo Ewangelia mówi głównie o Chrystusie, który jest wszystkim we wszystkich i przez Niego wszystko się stało i w Nim mamy usprawiedliwienie, odkupienie, przebaczenie grzechów, usynowienie, ubogacenie, ale myślę, że to jest jeszcze szerzej troszeczkę, ale skupiamy się głównie na tym, co jest tą prawdą Ewangelii, czyli tym centrum Ewangelii. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę. To jest ciekawe, bo Paweł, on znosił pewne udręki cierpienia, czyli troskę pewną o Kościół. I dopełnią w ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół, czyli za ciało, czyli on wstawił się za Kościół, on troszczył się o Kościół, on pościł, on modlił się, odwalczył o Kościół. Tego Kościoła zostałem sługą, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Tajemnicę, tak? Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jeszcze raz tutaj te dwa wersety przeczytam. Trzy wersety. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni zgłosił Słowo Boże. Tajemnicę, czyli chodzi o Kościół, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kochani, ja osobiście wierzę i myślę, że większość z nas podziela również takie przekonanie, że Kościół nie jest tylko po to, żeby to było tylko taki mały kościółek gdzieś tam w mieście, gdzie można przyjść się pomodlić i po prostu, gdzie tam jest kilka osób, czy jakaś mniejsza, czy większa gromadka ludzi, którzy wierzą w jakiś taki lepszy sposób niż inni, albo w ogóle wierzą, bo inni to nie wierzą. Kościół ma być czymś więcej, ja osobiście wierzę. To ma być nie tylko miejsce, gdzie jest miejsce modlitwy, gdzie można się spotkać na modlitwę. To, co mówiłem, jest taki amen. To jest miejsce w miastach, gdzie można pójść na modlitwę i którzy wierzą trochę inaczej niż inni wierzą. Owszem, ale to jest wszystko tylko drobny początek i właściwie to nie o to Jezusowi chodziło. Jezusowi chodziło o to, żeby to było, żebyśmy poznali tą tajemnicę, która była głoszona, która nie była do końca zrozumiana, a teraz jest objawiona, a którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Nie tylko chwały w niebie. Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus w was w niebie, czy Chrystus w was na ziemi? Tam będziemy potrzebowali Chrystusa w nas? Nie wiem, jak tam będzie, ale tam już będzie wszystko poukładane. Tutaj potrzebujesz Chrystusa w sobie i nadziei chwały. To znaczy, że ty już tutaj na ziemi możesz żyć innym życiem, kiedy to moc Boża będzie przez ciebie płynąć. Kiedy to Chrystus w tobie już dzisiaj będzie się wyrażał i czynił swoje rzeczy. Wiecie, tu jest bardzo ważne, abyśmy, jeżeli chcemy, żeby Chrystus w nas, przez nas się wyrażał, to jest jedna bardzo podstawowa rzecz, której ja nie mogę ominąć w swoim życiu, jeżeli mam ochotę, żeby się Chrystus przeze mnie wyrażał. To jest poczucie to, kim jestem w Chrystusie, kim jestem w Bogu. I co On ze mną zrobił? Jeśli tego nie rozumiem, to praktycznie nadzieja na to, że Chrystus się będzie przeze mnie wyrażał, jest zamknięta. Dlatego, że ja nie będę miał wiary na to, żeby Chrystus się przeze mnie wyrażał. Jak może się Chrystus wyrażać przez starego Adama? Nie może. Bo on jest grzesznikiem. Jest niegodny tego, żeby się Chrystus przez niego wyrażał. Nie może się Duch Święty wyrażać przez starego grzesznika. Chrystus się może wyrażać tylko przez usprawiedliwione nowe stworzenie. Tak? Amen? To jest, można kilka wersetów poprzeć. I Rzymian, i Galacjan, i wiele innych. Że Duch Święty działa tam, gdzie jest usprawiedliwienie. Tam On się wyraża. Poprzez usprawiedliwienie Duch Święty działa. I wiecie, kiedy zawsze było tak, jeszcze lata temu, kiedy zaczynałem się modlić na przykład o kogoś, czy na przykład modliłem się o siebie samego i miałem jakąś taką modlitwę strategiczną, prawda, chciałem tak wojowniczo pomodlić się albo przeciwstawić się diabłu w moim życiu, zawsze pojawiało się takie pytanie, a kim ty jesteś, że się mi przeciwstawiasz? A kim my jesteśmy, że się mu przeciwstawiamy? Jeżeli jesteśmy starym Adamem, to nie mamy szans w ogóle żadnych. Ale jeżeli jesteś nowym stworzeniem, to jesteś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do królestwa syna swojego miłowanego. To jesteś odkupiony i masz odpuszczone grzechy. Tak? To jesteś uczyniony godnym i zdolnym do uczestniczenia w tej chwale. Dalej bym przeczytał, że jesteś, dostąpiłeś usynowienia, tak? Dostąpiliśmy, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, tak? Że Bóg złożył na nas swój autorytet. Ale dlaczego? Dlatego, że Bóg cię usprawiedliwił w Chrystusie, odpuszczając ci wszystkie grzechy. Tak jest napisane, dosłownie cytuję fragmenty wersetów. Bóg nas usprawiedliwił. I kiedy rozumiesz to, że jesteś usprawiedliwionym nowym stworzeniem, nie jesteś już starym Adamem i Ewą, ale jesteś już nowym stworzeniem, to wtedy Chrystus się może przez ciebie wyrażać, dlatego że ty już się nie zastanawiasz, kim ja jestem, że się zwracam przeciwko diabłu, tylko ty mówisz, ja jestem nowym stworzeniem, jestem namaszczony przez Chrystusa, jestem dzieckiem Bożym. Jestem posadzony razem z Chrystusem w niebie, nie z powodu moich uczynków, nie z powodu moich zasług, nie z powodu swojej dążności do samorealizacji, ale z powodu tego, co zrobiłem ja? Nie, z powodu tego, co On zrobił na krzyżu. To, co zrobiłem ja, Jezus się z tym rozprawił, umierając za to i grzebiąc to wszystko na krzyżu. Jeżeli ja zostałem ochrzczony w Chrystusa, to znaczy zgodziłem się, że cały zostałem pogrzebany z moje dobre i złe uczynki. Wszystkie moje dobre i złe starania i starania o samorealizację zostały pogrzebane w Chrystusie. A obecne życie moje w ciele, Paweł mówi, jest czym? Jest samorealizacją? Nie. Mówi, jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, miłość Boża do ciebie, i wydał samego siebie za mnie. Tak? I oddał swoje życie za mnie. Paweł mówi, moje życie nie jest samorealizacją, szukaniem swojej jakiejś siły na realizację zakonu, bo się nie da, bo Paweł się zgodził. Umarłem razem z Chrystusem. I on mówi, że w innym liście, już teraz nie pamiętam, że uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, tak? Dlaczego? Bo umarliście w Chrystusie. To jest ważne, jeżeli to dotrze do waszego serca, to może być niezły przełom w waszym życiu. Jego to, czyli Chrystusa, zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie, czyli Jego. Czyli zwiastujemy Chrystusa przede wszystkim. Wszystko na Chrystusie jest oparte. I tu się troszeczkę włączę. Jeśli na przykład mamy takie nauczanie, że nauczamy o historii na przykład ziemi polskiej, możemy o tym nauczać w Kościele, nie ma problemu, żeby pewne rzeczy powiedzieć, bo na przykład pewne rzeczy mają na przykład jakieś znaczenie duchowe, albo o jakichś wydarzeniach politycznych, historycznych, czy jakichś innych. Nie ma problemu, żeby o tym mówić. Nie ma problemu, żeby o tym, prawda, się dzielić, czy o jakichś takich sprawach, które nie są ściśle związane z Chrystusem ukrzyżowanym. Ale, bo tutaj Biblia mówi, że Jego to zwiastujemy, Chrystusa, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, czyli we wszelkiej mądrości, aby stawić go w doskonałym w Chrystusie. Czyli potrzebujemy czasami wszelkiej mądrości, aby pewne rzeczy pojąć, zrozumieć lepiej, ale to jest wszystko oparte i centralnie utwierdzone na Chrystusie i na Ewangelii prawdy. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Czyli Paweł był świadomy, że nie działał w uczoności swojego umysłu, chociaż był uczonym i miał się czym pochwalić, ale działał w mocy Bożej. I jeszcze bardzo proszę, abyście się skupili, weźcie kilka oddechów, bo tutaj drugi rozdział się zaczyna i tu jest jeszcze więcej treściwej informacji. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W Nim. Kolosan jest niesamowity pod względem. Cały czas pokazuje na Chrystusa. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Tu jest ciekawostka. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest bardzo ważny list do Kolosan, przynajmniej 4 lub 5-krotnie mówi o dziękczynieniu. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowcę filozofią lub czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach tego świata, a nie na Chrystusie. Czyli jednak są chrześcijanie, czy byli w tamtych czasach, myślę, że dzisiaj niestety też są, którzy opierają swoje wierzenia lub swoje dogmaty, swoje religijne życie, swoje religijne nauczanie na czymś innym, na wierzeniach, nauczaniach religijnych, chrześcijańskich, ale nie są oparci na Chrystusie. Czyli nie są oparci na tym, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty i co z tego wynika dla nas wszystkich. Myślę, że jakieś objawienia, Madziugorje, inne takie pseudochrześcijańskie, to już w ogóle możemy to powiedzieć, ale ja słuchając czasami, czy przeglądając jakąś prasę religijną, powiem, nie chcę mówić imion kościołów denominacyjnych, też widzę, że czasami jest to tak, przeglądałem takie króciutkie takie w gazecie słowo, tam został z ostatniej niedzieli, które, nie wiem, czy chyba w jakiejś parafii było głoszone. Oczywiście było słowo o tym, że ma być dobrzy, tacy dla Boga. Tak niby fajnie, ale tak myślę, nie ma w ogóle jakiejś soli w tym, co czytam. Tak czytam, ale w ogóle nie przemawia to słowo do mnie. To jakieś suche, nie? No tam, żebyśmy brali krzyż twój codziennie, bo co nasze cierpienie, mamy krzyż brać i tak dalej, i tak dalej. Z tego nic nie wynikało, z tego, co nie wynikała żadna zwycięska wiara z tego, co Jezus zrobił dla was na krzyżu Golgoty. Tylko, no, powinniśmy się starać, a jak się nie staramy, to może Bóg nam pomoże, a może nie, a w ogóle to musimy krzyż brać i tak dalej. Wiecie, takie rozmydlenie. I to jest to, ja wierzę osobiście, że to jest, o czym tutaj list do Kolosan mówi, że jest to filozofia lub czcze urojenie oparte na podaniach ludzkich. No wiesz, mój ojciec klękał przed krzyżem ja też klęknę, tak? Takie piosenki po prostu są. One pokazują sedno pewnych podań ludzkich. Izraelici niestety musieli się przeciwstawić ojcom. Musieli znosić prześladowanie. Mówię o nawróconych Izraelitach. Musieli znosić prześladowanie od swoich braci z synagogi. Musieli odrzucić pewne religijne poglądy oparte na podaniach ludzkich, a nie na Chrystusie, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim, w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W Nim. Cały czas tutaj Ewangelia jest skoncentrowana na Chrystusie. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. To jest prawda. Zobaczcie, że jak się nawróciliśmy, przyjęliśmy Chrystusa, coś się w naszym sercu zmieniło. Jakby ten grzech już nie był dla nas taki, nie miał tego powabu. Coś się zmieniło. Zostaliśmy obrzezani. Nie rozumieliśmy nawet tego. Dlatego czy dzisiaj ktoś się zapyta, czy tak fizycznie pytam, tak? Tak jak w Izraelu, tak? Czy mężczyźni pośród was są obrzezani? Nie, nie są obrzezani. Ale czy serca wasze są obrzezane? Tak, serca nasze są obrzezane, tak? Chodziło o pewne obrzezanie dla Pana, tak? Oddzielenie się dla Pana. Wraz z Nim, 12 werset, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Okej, okay, możecie powiedzieć, że to jest to tylko slogany, to są tylko jakieś słowa, albo Paweł miał coś na myśli, a tak naprawdę to chyba on nie wiedział, o czym mówi. Ja myślę, że Paweł był pierwszym, zaznajomiony ze Starym Testamentem, z przepisami prawa, był uczonym w piśmie, on rozumiał te zasady i nie opierał się, bo uznał to wszystko za niepotrzebne śmiecie w jego życiu wobec doniosłości, jaką ma Chrystus, tak? Ale kiedy mówi o zakonie, mówi, że może czerpać z tego, co było w zakonie i również czerpać z tego, co ma w Chrystusie. Czyli on nauczanie, którego był nauczony jako dziecko, jako młody człowiek od dziecka, bo oni kształcili uczonych w piśmie od wczesnego dzieciństwa. On był pism nauczony bardzo dokładnie i później, kiedy się nawrócił, te pisma zaczynały dla niego ożywać i on zaczął je dokładniej rozumieć. Dla mnie to ciekawe jest, że Paweł jako uczony w piśmie zostaje posłany do pogan, a Piotr jako nieuczony w piśmie, prosty rybak jest posłany do Żydów, którzy by zasadniczo oni powinni oczekiwać uczonego w piśmie, żeby im wyłożył pismo. A nie, właśnie Bóg posyła człowieka, który nie jest uczony w piśmie. To jest ciekawe. Ale do nas Bóg posyła uczonego w piśmie, abyśmy rozumieli te rzeczy bardzo głęboko. I on pisze to bardzo dosadnie. On pisze ten 12 werset. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Ja osobiście wierzę, że chociaż tego nie doświadczyliśmy cieleśnie, tak? Bo my, nasza dusza, nasze postrzeganie, my patrzymy na to, jak się nasze ciało czuje. Czy ja się czuję na nowo wzbudzony z martwych? No fizycznie moje ciało się nie czuje tak, tak? Bo się delikatnie tam, pomimo tego, że jestem zdrowy i mam się dobrze, to posuwam się w latach delikatnie. Tak, nie czuję się zbudzony z martwych fizycznie. Ale Biblia mówi, że zostaniemy, prawda, przemienieni fizycznie. fizycznie, czyli nasze ciała również zostaną przemienione. Lub zbudzeni z martwych będziemy w nowym ciele, lub przemienieni na głos trąby archanioła. Tak mówi Biblia, tak? Zgadzamy się z tym. Ale Paweł tu pisze, że z nim zostaliśmy pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni, tak? Zostaliście ochrzczeni, czyli pogrzebani w wodzie i wzbudzeni z martwych. I to również jest czas przeszły dokonany. To jest fakt, to się stało. Zostałeś pogrzebany w chrzcie. Jeżeli teraz odkopujemy stare cielesne siły po to, żeby walczyć z naszym grzechem, to Paweł mówi, czyż znowu mam odbudowywać to, co zburzyłem. Czyli Paweł mówi, że nie odbudowuje swoich cielesnych możliwości do walki z grzechem, bo już umarłem dla zakonu, umarłem dla grzechu, umarłem dla starych zasad, umarłem dla stałych sił. Oto zostałem pogrzebany i zostałem wzbudzony do nowego życia. Nasz duch został wzbudzony do nowego życia. Nasz duchowy człowiek. Ale oczywiście oczekujemy tego przyobleczenia z nieba w to nowe cielesne. Ale Biblia mówi, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. I powiem wam takie doświadczenie tutaj, bo to może być tylko teorią, ale ja ostatnio coraz częściej to zaczynam praktykować i muszę wam powiedzieć, zaświadczyć, że to w moim życiu wydaje owoc. Otóż kiedy przychodzi pokuszenie lub grzech, mniejszy lub większy, do mojej cielesnej natury, w której niestety mój nowonarodzony duchowy człowiek mieszka, tak, i zmaga się czasami z tym, co jest jeszcze w ciele, otóż wtedy wyznaję lub ogłaszam, że umarłem dla grzechu. Zostałem zabity dla grzechu, a jestem na nowonarodzonym stworzeniem, żyjąc żyję dla Boga. Ogłaszam ten fakt, który się stał, że zostałem pogrzebany dla grzechu, a wzbudzony do nowego życia. Czyli Biblia mówi, że grzech nad tobą już panować nie będzie. Tak? Grzech nad umarłym nie może grzech panować, a nowonarodzony nie podlega grzechowi. I zaczynam to ogłaszać i wyznawać. I przychodzi moc Boża i łaska Boża. Wcale się w tym nie spinam, wcale się w tym nie wysilam. Po prostu to ogłaszam i wyznaję tą prawdę. Uważam siebie za umarłego dla grzechu. Robię to po prostu. Biblia pokazuje, abyśmy czasami pewne rzeczy wypowiadali swoimi słowami, tak? Że postępując w tym samym duchu Biblia mówi, uwierzyłem, że to powiedziałem. Uwierzyłem, że zostałem pogrzebany i wzbudzony do nowego życia, więc to mówię, tak? I wyznaję to nad swoim życiem i ogłaszam. I moc grzechu odchodzi od mojego życia. Dalej czytajmy od 13 wersu. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Wiecie, ten werset 14 mnie przejmuje, dlatego że to jest coś więcej niż tylko przebaczenie grzechów. To jest coś więcej, dlatego że ten werset pokazuje, że Bóg pewne oczekiwania, które pewne sposoby działania, które miał w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, w tym liście dłużnym, on je wymazał poprzez to, że przybił go do krzyża. W jaki sposób? Przybijając Jezusa Chrystusa do krzyża, przybił również wymaganie, oczekiwania, które miał w stosunku do nas, że my będziemy tacy super i bogobojni, bo tacy nie mogliśmy się stać. On to oczekiwanie wraz z Chrystusem przybił. Dlaczego? 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 Dlatego, że dzisiaj, jeśli ja zdecyduję się na grzech, to wiem, że ten grzech, z powodu tego grzechu Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Gdybym nie zgrzeszył, Jezus by nie musiał umierać. Jeżeli zgrzeszyłem, Jezus musiał za mnie umrzeć. Jeżeli teraz grzeszę dobrowolnie, to tak jakbym się godził, okej, nic się nie stało, fajnie, grzech jest super, nie oddzielam się od tego, co zabiło Chrystusa, to znaczy, co zabiło mnie tak naprawdę. Grzech zabił mnie, dlatego że to my umarliśmy w Chrystusie. I teraz przytoczę sprawę sądową, tak? Jeżeli, to jest biblijne, bo w liście do Rzymian chyba i w innych jest, pewne rzeczy są tak przyrównane do pewnej sprawy sądowej. Jeżeli Bóg się rozprawił z pewnymi rzeczami już raz, to drugi raz się nie będzie rozprawił. Więc jeżeli Sąd Najwyższy, przyjmijmy, że Sąd Najwyższy, już nie ma odwołania tego sądu, za twoje przestępstwo wzywa cię do jakiejś kary. Czy to jest więzienie, czy to jest kara finansowa, czy kara jakiejś tam pracy, czy czegokolwiek innego. Zadośćuczynienie jakieś, które ma trwać na przykład przez 5 najbliższych lat, masz być tam gdzieś zamknięty i potem już kara będzie już odpokutowana i będziesz od tego wolny. Więc jeżeli ty przez te 5 lat siedzisz w tym miejscu, odpokutowałeś to, wychodzisz, to co znaczy? Jesteś wolny od tej kary, bo już ją odpokutowałeś, zadośćuczynienie, oddałeś to, co należało oddać. Więc jeżeli Bóg w Chrystusie ukarał Chrystusa zamiast ciebie za twój grzech, w którym ty byłeś, robiąc jakieś obrzydliwe rzeczy, jeżeli Bóg te obrzydliwe rzeczy ukarał ciebie w Chrystusie, On ciebie osądzi, powiedział winny śmierci, potępienia, ukrzyżowania, wiecznego oddzielenia od Boga. Byliśmy winni i Bóg w Chrystusie to wyraził, krzyżując Chrystusa. Czyli zapłacił tą cenę. I ty możesz powiedzieć, byłem winny, ale stało się zadośćuczynienie w Chrystusie. Tak? Bóg mnie ukarał za to. To tak jakby ciebie ukarał. Tak jakbyś poniósł karę za ten grzech. My przyjmując zbawienie, tak jakbyśmy przyjęli poniesienie kary, które Chrystus za nas wziął. To jest niesamowite uwolnienie nas do nowego życia. To jest coś niesamowitego. Bo my nagle fizycznie nie cierpieliśmy tej kary, ale nagle okazuje się, że tak jakbyśmy odcierpieli tą karę. Czyli co? Czyli jesteś wolny. Jesteś wolny. I nie tylko za to, co zrobiłeś, ale za tą zdolność grzechu odpokutowałeś. Tą adamową naturę odpokutowałeś w Chrystusie. Stałeś uśmiercony, zabity i twój duchowy człowiek jest zbudzony do nowego życia. Dlaczego tego nie czujemy? Dlatego, że list do Rzymian pisze wyraźnie w 8 rozdziale, w 5 rozdziale, od 4 do 8 między innymi, mniej więcej Paweł o tym bardzo mocno pisze, nie tylko w liście do Rzymian, ale mówi, biedny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Paweł, ten sam, którego czytamy z listu do Kolosan, zmaga się z cielesnym człowiekiem, który jeszcze nie został przemieniony, ale pokazuje drogę do przemiany, jako jest moc Boża, która przychodzi przez Ducha Świętego, kiedy ty przyjmujesz prawdę Ewangelii. I to się dzieje poprzez usprawiedliwienie, poprzez zbudzenie ciebie do nowego życia. Ja to króciutko zakończę, bo widzę, że nam czas ucieka. Jeszcze raz, 14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. W nim. Władze i zwierzchności nie mogą być pokonane przez moje ludzkie starania. Jeżeli próbujesz modlić się, zachęcam oczywiście, abyśmy się modlili jak najgoręcej, jak najgorliwi, jak najwięcej i tak dalej. Ale jeżeli próbujesz to robić na podstawie cielesnych zdolności, ja nie chcę mówić, że nie mamy zaczynać w ciele, my mamy zacząć tak, jak możemy i po prostu Duch Święty dalej to prowadzi. Nie ma powodu do obaw. Ale jeżeli bazujesz tylko na tym, że tak się modlę i ta modlitwa, sama modlitwa w sobie może być bezsilna, jeżeli ty nie opierasz się na tym, co Chrystus Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Jeżeli ty przychodzisz do Boga bez oparcia na to, to może być ta modlitwa może być bezsilna. Ona nie ma prawdy Bożej w tej modlitwie. Rozumiecie, o co chodzi? Ja rozumiem, że jest miejsce na pokutę, jest czas na uniżenie, ale jest czas też na to, żeby powiedzieć, Ojcze, ja dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Ci, że Ty w Chrystusie dajesz mi wyjście z tej sytuacji, w której jestem, dlatego że jest wszelkie bogactwo w Chrystusie, aby dać Ci posilenie. I również rozbrojenie nadziemskich władz i zwierzchności i wystawienie ich na pokaz jest w Nim, w Chrystusie, w triumfie, który odniósł Jezus Chrystus. Więc my dzisiaj walcząc z duchowymi zwierzchnościami musimy rozumieć, że robimy to tylko przez to, co już Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Stając mocno na Słowie Bożym, mówiąc dokonało się odkupienie. Nie na naszych siłach, ale na tym, co Jezus zrobił. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, albo nowych księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Czyli święta, prawda? Między innymi chodzi o sabat, tak? Oni byli osądzani przez Żydów. Dlaczego wy teraz nie czcicie świąt żydowskich? Dlaczego nie czcicie nowych księżyca, tak? Czy sabatu? Więc Biblia pokazuje, że nie musimy tego robić, żeby się czuć usprawiedliwionymi, dlatego że my w Chrystusie już zostaliśmy usprawiedliwionymi. On jest Panem szabatu i w Nim mamy wypełnienie tych świąt i szabat, czyli odpocznienie i wszystkie święta. Natomiast jeśli ktoś z nas ma ochotę tak jak na przykład my w domu, organizować szabat w piątki, to jest bardzo fajne, bo okazuje się, że jeszcze bliżej przybliżamy się do czegoś, co Bóg chciał więcej wyrazić w Chrystusie, ale to nie jest taki sposób, że to jest jakiś obowiązek. My robimy to z miłości do Pana. I z tego, żeby jeszcze więcej Jego błogosławieństwa otrzymać. I otrzymujemy. Jak świętujemy szabat, to otrzymujemy, bo naprawdę to jest niesamowite. I myślę, że możemy tam czasami was zachęcić albo razem coś zorganizować. Myślę, że to byłoby fajne. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. Poniżanie samego siebie to jest właśnie samo takie realizowanie się religijne, które jest niestety pogańskie. I oddawanie czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli nie mają wartości, jeżeli chodzi o coś głębiej. Tak? One zewnętrznie coś czynią, że my na przykład tam chodziliśmy do spowiedzi i na różańcu i coś tam i Kyrie eleison, tak, i coś tam jeszcze, nie? One zewnętrznie niby fajne, mądre, coś, ale nic się nie zmieniało. Ja byłem w tym, okej? Okay? Więc ja wiem, no nic się nie zmieniało. No chodziłem do spowiedzi od czasu do czasu, ale nic się we mnie nie zmieniało. Lata mijały, po prostu byłem taki sam człowiek, dopóki nie oddałem życia Jezusowi Chrystusowi. I nagle coś się zaczęło zmieniać. Musiałem się narodzić na nowo. I dopiero się zaczęło coś zmieniać. Zewnętrzne obrzędy, niestety myślę, że tutaj można by było przytoczyć, że nie zewnętrzne sakramenty również, lub podobne temu rzeczy, bo możemy mieć sami sobie coś pewne rzeczy wymyśleć, one same w sobie nie mają po prostu mocy, nie mają znaczenia, nie zmieniają nas, ale nie mają wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Ale co ma wartość? Nowe narodzenie i nowe stworzenie. Jeśli jesteś nowym stworzeniem, Duch Święty mieszka w tobie i On będzie cię przemieniał. I możesz nie czynić pewnych obrzędów, ale jeśli jest Duch Boży w tobie, to masz pełnię w Chrystusie. To masz pełnię w Chrystusie. Nie musisz czynić obrzędów żydowskich, ale masz pełnię w Chrystusie, tak? My jesteśmy Polakami, możemy czcić Boga tak, jak lubimy my, tak? Możemy zaczerpnąć coś z tańców żydowskich, ale nie musimy kopiować. Możemy to zrobić według swoich pieśni, tak? Agnieszko, tak? Możemy swoje pieśni tworzyć, nie? Ty tworzysz czasami pieśni, dlatego do ciebie mówię też. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, zło, pożądliwość, siwość, która jest bałwochwalstwem i tak dalej. Tu jest dużo rzeczy również o tym, jakcy byliśmy, jakie rzeczy są w naszym ciele, które bardzo przeszkadzają, aby poznać Chrystusa głębiej, aby ta łaska Ewangelii się pomnażała. Jeżeli pozwolimy na te kłamstwa, tak, na ten gniew, to złość, to bluźnierstwo, to po prostu nie będziemy mieli społeczności z Duchem Bożym, bo to będzie po prostu nas zamykało na Bożą obecność. Ale przyobleczcie nowego, to jest 10 werset, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który to stworzył. Chciałem to powolutku zakończyć, bo wiem, że mamy jeszcze kilka ogłoszeń i wieczerze. Biblia już w jednym miejscu mówi: spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. List do Rzymian wyraźnie pokazuje to, co było zapowiadane w Starym Testamencie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeszcze raz przytoczę ten werset, żeby może tak tym powolutku zakończyć. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wierzę, kochani, że wszystko to, co robimy i na czym się koncentrujemy, to jest przede wszystkim Chrystus ukrzyżowany. To jest podstawa twojego życia. Wróg będzie robił wszystko, żeby zapędzić cię, żeby odciągnąć cię od mocy, prawdy tej Ewangelii, abyś czynił różne rzeczy, które nie będą miały pewnego wyrazu mocy. Ale jeżeli będziesz świadomy tej prawdy Ewangelii, to łatwo ci będzie usługiwać i rozprawić się z dziełem ciemności. Nadzieja chwały, o której czytałem, to jest kość. Czyli to jest ta nadzieja, Chrystus w nas, nadzieja chwały. To wszystko, o czym mówiłem, bardzo krótko, bo widzę, że to naprawdę jednak jest za mało czasu, żeby się w ciągu mniej więcej pół godziny wyrobić. Chciałem nawet bardziej jeszcze wypunktować, może żebyście lepiej to pamiętali, ale ja myślę, że my będziemy razem wracać do tych rzeczy, bo to są rzeczy, do których często nas Bóg na nowo przeprowadza. Otóż w Hebrajczyków jest napisane, abyśmy z odwagą przyszli do tronu łaski. Z odwagą przez wiarę w to, co On uczynił dla nas na Golgocie. I chcę was prosić, abyście przede wszystkim w waszym życiu koncentrowali się na tym, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, a nie na tym, co ty zrobiłeś lub ty nie zrobiłeś. Ja wiem, że my czasami naprawdę namieszamy i nagrzeszymy i trzeba się z tym rozprawić i trzeba po prostu wybaczyć sobie, przed Bogiem pokutować i przeprosić innych ludzi. To jest bardzo ważne. Ale pomimo tego wszystkiego, mówię jeszcze raz, przede wszystkim skoncentruj się na tym, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. Nie koncentrujmy się na tym, jakie nasze życie było do tej pory, ale patrzmy na to, co Jezus zrobił, kim On jest, kim On nas uczynił w sobie, że posadził nas razem z sobą w niebie, że wyrwał nas, że podniósł nas do godności, tak? Uczynił nas godnymi, dał nam, przyoblekł nas w szaty sprawiedliwości. On to wszystko zapowiadał w Starym Testamencie, to wszystko się wypełniło w Chrystusie. Więc jeżeli ty dzisiaj się czujesz niegodny, słaby, zniechęcony, może przez lata byłeś nauczany zupełnie innego myślenia, Biblia mówi, change your mind, tak? Zmień sposób myślenia. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest nie tylko upamiętanie się z grzechów. To jest wiara w to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. Jeżeli chcesz być mocny w Bogu, musisz mocno stać na tym, co Bóg dla ciebie zrobił. Musisz bardzo mocno stać. Bardzo mocno. Twoja wiara będzie próbowana. Będziesz próbowany w tym miejscu, czy wrócisz do pewnych rzeczy, do pewnego potępienia, poczucia winy, do takich rzeczy, do pewnych religijnych tylko rytuałów, czy będziesz mocno stał na tym, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. A jeżeli staniesz na tym, co Chrystus dla ciebie zrobił na krzyżu, ja ci obiecuję, chociaż nie powinienem nie obiecywać tak, jak Bóg obiecuje, ale ze swojej strony na tyle, na ile jestem tutaj, mogę obiecać, że niebo się otworzy nad tobą, jeżeli będziesz stał na prawdzie Ewangelii. Będzie się otwierać i będziesz miał zwycięstwo w swoim życiu w wielu dziedzinach swojego życia. W Chrystusie ja wierzę, że Bóg rozprawił się z wszystkim i dał nam wszystko, co jest potrzebne tobie do życia i pobożności. Każda kwestia została załatwiona w Chrystusie. Każda. Amen. Pomodlimy się króciutko na koniec. Myślę, że dobrze będzie, jakbyśmy podziękowali Bogu, okej? Okay? Bo list do Kolosa nas zachęcał do dziękczynienia, abyśmy z radością dziękowali, więc chcę, abyśmy wznieśli ręce, zachęcam was, abyście to zrobili odważnie i śmiało, abyśmy mogli wznieść ręce, możesz stać, możesz też klęczeć, możesz siedzieć, ale zwróćmy się do Boga w odwadze. Panie Jezu, dziękujemy ci za wszystko to, co zrobiłeś dla nas na krzyżu Golgoty. Jezu, my prosimy cię o twoje objawienie, Panie.